dzisiejszym spotkaniu. To spotkanie mamy w trochę dziwnych okolicznościach, w okolicznościach, kiedy warunki epidemiczne właściwie uniemożliwiły nam spotkanie fizyczne, tak jak było pierwotnie zaplanowane. Cieszę się z wszystkich, którzy są z nami zarówno w kościele w Krakowie na Podgórzu. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy tam są, jak również z tymi, którzy łączą się z nami poprzez łącza internetowe. I chciałem bardzo serdecznie powitać naszego dzisiejszego gościa, ksiądz Adam Rybicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witajcie, dzięki za zaproszenie. I też tak sobie myślę, że te warunki nasze są trochę nienormalne, ale musimy jakoś je obejść. I proponuję tak podejść do naszego spotkania w taki sposób, żeby każdy sobie chwytał to, co jemu jest najbardziej potrzebne. Ja coś przedstawię, ale niech każdy sobie bierze z tego, co najbardziej na dzisiaj jest dla niego pokarmem. I temat, który sobie tak wyznaczyliśmy, to są właśnie te rzeczy najważniejsze, których mamy nie stracić z oczu. Jak pan Andrzej mi to powiedział o tym temacie, to od razu sobie pomyślałem, że to się nakłada na takie najważniejsze cele życia duchowego, o których nam mówią nasi święci Kościoła katolickiego. No bo ja nie będę mówił z punktu widzenia, nie wiem, jakiejś naszej psychologii czy hierarchii wartości, ale chciałbym powiedzieć z punktu widzenia właśnie duchowości chrześcijańskiej. Jak wygląda to, co jest najważniejsze, czego nie powinniśmy nigdy tracić z oczu. I teraz tak, gdybyśmy ustawili tutaj mężczyzn świętych naszego Kościoła katolickiego, byśmy ich zapytali, co jest celem życia duchowego, co jest tym szczytem, co jest tym najważniejszym, czemu powinno być podporządkowane wszystko i czego nie można stracić z oczu i co trzeba sobie stawiać przed oczy codziennie rano, jak rozpoczynamy pielgrzymkę taką poranną, to oni by nam powiedzieli tak, że jest jeden cel, taki trochę dalszy, ale cel najważniejszy, można powiedzieć absolutny, który ma nam przyświecać. I żeby do tego celu jednego dojść, jest kilka jeszcze takich celów pośrednich. I zacznę, chciałbym wam powiedzieć o takich sześciu punktach. No ten pierwszy to jest właśnie ten pierwszy najważniejszy cel, a potem pięć takich celów życia duchowego i życia w ogóle, życia z Bogiem, które to cele powinniśmy cały czas mieć przed oczami. I tak, na przykład dla świętego Ignacego było bardzo ważne rozpoznanie, po co on w ogóle żyje. A rozpoznał to tak, że stwierdził, że właściwie wszystko istnieje dla większej chwały Bożej. To znaczy, żeby przynieść większą chwałę Bogu. Przynieść Bogu chwałę, oddać Bogu chwałę całym swoim życiem. I jak patrzymy na przykład na przyrodę, na stworzenie, to właściwie jak przelatuje ptak, to on oddaje Bogu chwałę przez to, że jest, przez to, że ma skrzydła, przez to, że śpiewa, kwiaty przez to, że kwitną, wiatr przez to, że wieje. Całe stworzenie oddaje Bogu chwałę przez to, że jest i jaki jest. Natomiast jeśli Bóg stwarza człowieka, to oczekuje od niego, żeby człowiek oddał Bogu chwałę już nie tylko samym byciem i tym, że śpiewa, albo ładnie wygląda, albo ładnie coś, dobrze coś robi, ale przez coś o wiele głębszego. Człowieku, masz oddać Bogu chwałę całym swoim życiem, a jak się to robi? No to pokazałem ci, jak Bogu oddał chwałę mój syn, który przyszedł na ziemię, i miał życie, można powiedzieć, zwyczajne, skromne, pokorne, a nawet bolesne, ale oddał Bogu chwałę. W nim, w jego życiu bardzo wyraźnie wypromieniowała ta chwała Boża, którą Bóg w nim umieścił. Tak jak może na razie to, co mówię, jest trochę górnolotne, ale może lepiej to zrozumieć przez takie przeciwieństwo. Jeśli mówimy, że my jako dzieci Boże, jako ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, mamy oddać Bogu chwałę, to na przykład, no nie wiem, człowiek, mężczyzna spity i zwymiotowany, nie przypomina obrazu Bożego. Człowiek, który, mężczyzna, który czyni jakieś zło, który kłamie, który jest, który kradnie, który mówi źle o innych, który czyni jakiekolwiek zło, niszczy w sobie to coś, co oznacza właśnie oddać Bogu chwałę. To jest w duchowości chrześcijańskiej można powiedzieć tak, cokolwiek robisz, nawet jeśli jesz, nawet jeśli śpisz, nawet jeśli siedzisz po całym dniu pracy rozwalony przed telewizorem i odpoczywasz, bo masz do tego prawo, oddajesz Bogu chwałę, bo człowiek też musi odpocząć i to jest część ludzkiej egzystencji. To jest właśnie też wszystko razem jest oddawaniem Bogu chwała. U świętego Pawła zresztą, tak jak pamiętacie, jest właśnie to zdanie takie no piękne. Wielu ludzi się na to powołuje, że czy jecie, czy pijecie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą, to znaczy dla chwały Bożej. Jest to o tyle ważne, że nieraz paradoksalnie, jak ktoś na przykład zaryje nosem w ziemię i tak się czuje do niczego, i myśli sobie, moje życie już właściwie sensu nie ma. To niech sobie pomyśli o różnych świętych, którzy mieli swoje upadki, ale potem przekuli swoje upadki w jakieś otwarcie na łaskę. I to otwarcie na łaskę sprawiło, że naprawdę zamieszkała w nich jakaś wielka Boża chwała i oni naprawdę tą chwałą Bożą promieniowali przez całe swoje życie. Nieraz to życie było naprawdę ciężkie, albo skromne, albo nikomu nieznane, ukryte, ale jednak przez to wszystko oddali Bogu chwałę. I to jest coś, co jest czymś takim celem absolutnym, najwyższym. Myślę, że gdybyśmy sobie tak popatrzyli na całe nasze dotychczasowe życie, to nam się może wydawać, że ono było aż tak zwyczajne, że nic tam takiego wielkiego się nie działo. Szczególnie tak myślę o nas, którzy, nie wiem, jesteśmy trochę starsi. No co tam się takiego mogło w moim życiu wydarzyć, żeby oddać Bogu chwałę? No chyba nic. Ale właśnie to jest nieprawda, bo Bogu oddajemy chwałę też przez to, co robimy w zwyczajnym życiu, przez taką nazaretańską zwyczajność i skromność. I teraz tak, żeby Bogu oddać chwałę, no to święci by nam powiedzieli tak, to trzeba jeszcze mieć cel bliższy. Tym bliższym celem jest, czego nie wolno nigdy stracić z oczu, jest zbawienie. Moim celem jest się zbawić. I dla tego zbawienia, jak to kiedyś papież też napisał, Jan Paweł II, że nad zbawieniem trzeba się napracować własnym. Zaangażować się w to. Ja mam się zbawić. Czytałem niedawno też wypowiedź matki jednego ze świętych królów. To ona powiedziała ponoć młodemu swojemu synowi, który miał być potem królem, został świętym. W każdym razie powiedziała mu, że ja bym wolała aborcję niż to, żebyś ty miał się nie zbawić. Ja bym wolała cię zabić w moim łonie, jeśli miałbyś się nie zbawić. Czyli to jest cel tak ważny, że ważniejszy niż życie. My żyjemy w kierunku zbawienia. To jest cel. Jeśli się z nim miniemy, to całe życie w perspektywie wieczności no, traci sens. Dlatego ten cel drugi, czyli zbawienie, jest właśnie celem, który przez zbawienie wchodzimy do Bożej chwały też. Dlatego jak mówię tutaj o celu, to ja mówię o takich teraz celach może dla was górnolotnych i dalekosiężnych, ale za chwilę będziemy mówić o tych celach jeszcze bliższych. Czyli zbawienie. Była Boża chwała, drugie to jest zbawienie. I teraz tak, kto się może zbawić? Kto zmierza do zbawienia? Kto zmierza do zbawienia? I od samego początku Kościół uczy, też na podstawie wielu wypowiedzi ze świętego Pawła, zresztą to jest jedno z głównych orędzi Chrystusa do ludzi, mianowicie do zbawienia się idzie przez uświęcenie. Kolejny punkt, trzeci. Uświęcenie. Kiedyś, jeszcze 100 lat temu, jakbyśmy mówili o uświęceniu, to ludzie by sobie tak myśleli, uświęcić, czyli tak być czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, rada ewangeliczna, No to uświęcić się może ten, kto idzie do zakonu, ten, kto zostaje księdzem, ten, kto idzie drogą życia konsekrowanego. Natomiast Sobór Watykański II wprowadził coś bardzo ciekawego, że to powołanie do uświęcenia nie wynika ze święceń kapłańskich, ani nawet z zakonnych ślubów, tylko powołanie do uświęcenia my otrzymujemy w momencie chrztu. Dlaczego? Dlatego, że chrzest jest zanurzeniem w świętym Chrystusie. Czyli moje nieświęte ja, moje zepsute ludzkie ego zostaje włożone w śmierć Chrystusa, włożone do wody, poprzez którą Chrystus wszczepia nas w siebie. I dlatego chrzest jest powołaniem, nie święcenia kapłańskie. Chrzest jest powołaniem do uświęcenia, do świętości. I jak mamy w życiu różne sytuacje, teraz sobie tak myślę o upadkach na przykład, o upadkach w grzech, jakąkolwiek słabość albo w coś, co mi się nie udało. Nie udały mi się pewne jakieś moje postanowienia związane chociażby z lepszym życiem chrześcijańskim. Nie udaje mi się więcej modlić, a chciałem. Nie udaje mi się to wszystko. To sobie mogę zadać takie pytanie. Ale w kontekście uświęcenia może to, że rozpoznaję teraz swoją słabość i swoją niemoc, i swoją bezradność wobec swoich słabości, to może paradoksalnie, jeśli przyjdzie łaska, to mnie zbliży mnie w przyszłości do uświęcenia. Właśnie to zarycie nosem, właśnie ten upadek może zbliży mnie do uświęcenia. Teraz jak mówię wam o tym trzecim celu, to znaczy pierwszy był chwała Boża, ten najważniejszy, potem zbawienie i teraz uświęcenie, chciałbym tak podkreślić to, że uświęcenie nie może być celem absolutnym. Dlaczego? Dlatego, że jeśli byśmy uświęcenie jako cel najwyższy umieścili, to każdy grzech to byłoby właściwie przekreślenie naszego życia. To już wszystko stracone. Zgrzeszyłem i wszystko stracone. Ale tak naprawdę uświęcenie nie jest celem absolutnym. Życie święte nie jest celem absolutnym. Życie święte jest po to, żeby iść w kierunku zbawienia i żeby przynieść Bogu chwałę. I żeby do tej chwały Bożej wejść. Uświęcenie tutaj na ziemi to jest coś takiego, co naprawdę Pan Bóg pisze po bardzo naszych krzywych liniach. Jak nieraz człowiek patrzy na takie swoje przecież okresy życia, w których bardzo krzywymi drogami chodził, a potem przyszła jakaś łaska, jakaś modlitwa, może ktoś się za nas modlił, że właśnie z tego zrodziło się jakiś nowy blask w moim życiu, nowe doświadczenie pokory, nie wiem, nowe doświadczenie otwarcia się na Pana Boga, na Jego łaskę, na innych, na sakramenty, na Bożą pomoc. I właśnie okazuje się, że nieraz coś, co nam się wydawało, że nie zmierzało do uświęcenia, bo to było ewidentnie, to był grzech, było coś złego. Ale kiedy przychodzi łaska, przemienia to na przyszłe uświęcenie. Wiele, 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 wiele jest takich przykładów właśnie, że nasi mistrzowie duchowi, mistycy, święci sobie tak odkrywali to ciągle właśnie, że stało się to, co się stało w moim życiu, ale jednocześnie ciągle na nowo Bóg powołuje mnie do tego. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Upodabniajcie się do mojej świętości. To jest to. I teraz tak, co to znaczy uświęcenie? Kolejny cel, bliższy. Mianowicie, jest sobie jakiś tam apostoł, przychodzi, idzie sobie Pan Jezus brzegiem rzeki, brzegiem jeziora powiedzmy, i mówi bardzo prosto, Piotrze, nie Piotrze, tylko wymienia jakieś inne imię i mówi, ty pójdź za mną, pójdź za mną. My, jak to słyszymy, to może myślimy, że chodzi o to, że teraz Pan Jezus gdzieś tam idzie i żeby On wstał i poszedł za Nim tak fizycznie, tak tup, tup, tup i poszedł za Nim. A tak naprawdę pójdź za mną oznacza naśladuj mnie. Po polsku jest takie ciekawe słowo, naśladuj, to znaczy idź, następuj na moich śladach. Ale tak naprawdę w duchowości Kościoła katolickiego zrodziła się taka kategoria właśnie naśladowania Chrystusa, sekwela Christi, to znaczy, że jednym z celów w ogóle naszego życia jest wpatrywanie się w Jezusa, wpatrywanie się takie głębsze, jak to się dzisiaj mówi, czytanie Chrystusa ze zrozumieniem, pojmowanie Jego po to, żeby można było iść za Nim w sensie, że Go naśladować. Kiedyś możemy zrobić jeszcze takie spotkanie, co to znaczy naśladować Chrystusa, a co to nie znaczy naśladować Chrystusa, bo nie chodzi, żeby mieć długie włosy i nie chodzi, żeby mieć teraz wąsy i brodę, tylko głęboko się przyjrzeć, można byłoby powiedzieć nawet medytować, tak jak mamy drogę krzyżową, medytujemy, czy tajemnicy różańca, czy na Eucharystii. My medytujemy obraz Chrystusa po to, żeby w środku podjąć decyzję i ten właśnie wielki, najważniejszy cel, że ja idę za Nim. To jest mój mistrz, mój nauczyciel, ja w Niego się wpatruję i Go naśladuję. Żeby to się mogło z kolei dokonać, jest potrzebna relacja. Jest potrzebna relacja z Nim. No, sami rozumiecie, że nie ma celu, żadnego się nie osiągnie z tych, o których mówiłem, i nie ma po prostu duchowości bez nawiązania relacji z Jezusem. I nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie. Moje doświadczenie jest takie, jak ja rano wstaję, to ja z nikim nie mam relacji i właściwie długo się dobudzam i po prostu gdzie ja jestem najpierw i w ogóle i potem myślę sobie na nowo, tak jakby pierwszy raz w życiu nawiązuję przez modlitwę relację z Chrystusem. Od początku, jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I tak sobie myślę, jeśli przerwiesz to, to tracisz wszystko. Natomiast jeśli to masz, to zyskujesz wszystko, dlatego że w relacji z Chrystusem On buduje kanał między Nim a Tobą i przez ten kanał, przez tą rurkę niejako, wszystko Ci daje, to co potrzebujesz. Daje Ci też moc, daje Ci też mądrość, daje Ci też siłę do tego, żebyś Go naśladował. Właśnie przez słuchanie Chrystusa, przez słuchiwanie się w Jego Słowo. Co mi dzisiaj mówisz? Ty, co mi Ty mówisz? Nie, co mi mówią moje jakieś pragnienia, moje jakieś pożądliwości, moje jakieś tam ambicje, bo co ty mi mówisz? Nie wiem, na pytanie, czego nie można stracić z oczu nigdy, to bym powiedział tak, Chrystusa nie można stracić z oczu, Boga nie można stracić, zawsze Go trzeba szukać. Dawid, kiedy strasznie zgrzeszył, a przecież ten grzech wiązał się nie tylko z nieczystością, ale potem i właściwie z morderstwem, to on właściwie, można powiedzieć, taplając się w grzechu, rozumiejąc, co się dzieje w ogóle w jego życiu, walnął na glebę i co zrobił? Mówił: Boże, 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 zmiłuj się nade mną w miłosierdziu swoim, bo w gromie swojej litości zgładź nieprawość moją. Ten cały psalm 51, czyli że on stracił, można powiedzieć, świętość, stracił wszystko, no okrutnie się zhańbił, ale w tym wszystkim nie traci z oczu tego jednego, że Bóg jest nad nim i on zawsze się może do niego zwrócić. No i tutaj też mówimy o tym właśnie, że żeby nie stracić z oczu Boga nigdy, Chrystusa, który stoi przed tobą i który idzie przed tobą, też właśnie po to, żeby móc przed nim się wyspowiadać. Bo kiedyś mnie tak uderzyło właśnie, że człowiek, który na przykład grzeszy ciężko, z tych trzech, wiara, nadzieja i miłość, traci miłość i traci nadzieję, bo skoro żyje w grzechu ciężkim, to nie ma nadziei, tej chrześcijańskiej, to znaczy nie ma nadziei na niebo, ale nie traci wiary. I ta wiara jest mu potrzebna po to, żeby on mógł podejść do Chrystusa, do konfesjonału, poprosić o przebaczenie, otrzymuje je i właśnie dzięki wierze i dzięki temu, że w tej właśnie wierze cały czas ma przed sobą Chrystusa, który jest przed nim, który jest gotów mu wybaczyć, to ponieważ nie traci tego z oczu dzięki wierze, dlatego na nowo otrzymuje wszystko od Chrystusa. Nową szatę, nową nadzieję i nową miłość. Pójdź za mną. Chrystus przed nami idzie, no, cały czas, cały czas. Jakoś tak też kiedyś bardzo mnie dotknęły słowa Józefa Ratzingera, który mówił tak, w naszej duchowości nigdy nie ma zamykania oczu, nie ma żadnego takiego wpatrywania się w swój pępek. Nie ma, na mszy świętej nie ma takiej na przykład postawy liturgicznej, żeby teraz wszyscy usiedli i zamknęli oczy i jakby szukali we wnętrzu jakiegoś swojego głębokiego ja, czy coś takiego. Ratzinger mówi, nie. Chrystus, na podstawie listu do Hebrajczyków, Chrystus idzie przed nami. Masz mieć oczy otwarte, patrzeć do przodu, bo przed tobą idzie Jezus. I ty masz nieustannie w Niego się wpatrywać. W taki czy inny sposób. To jest ten czwarty, bliższy, można powiedzieć, taki cel nadrzędny, takie światło nadrzędne nad nami. Jest zawsze Jezus z tobą, jest. Cokolwiek się w tobie, w twoim życiu dzieje. Piąta gwiazda, którą nie możemy stracić na naszym firmamencie, która ma nas prowadzić, to jest coś takiego, co jest właśnie związane z byciem z Jezusem, ale jednocześnie byciem w tym świecie. Bo my nie żyjemy w takiej rzeczywistości, że ja i Jezus, no tak nie jest. Tylko ja, cały skomplikowany świat, w którym żyję, całe skomplikowane moje wnętrze, bardzo skomplikowane i bardzo pogmatwane. I jeszcze w dodatku złe duchy w tym świecie, w którym żyję, które jeszcze mi to wszystko komplikują i jeszcze mnie zwodzą i jeszcze mnie kuszą i jeszcze mi podsuwają jakieś sztuczne światła i sztuczne pragnienia i sztuczne szczęścia. Wobec czego jesteśmy tak zdezorientowani i tak pogmatwani i tak chaotyczni, że gwiazda, którą ja bym zaproponował, żebyśmy nigdy nie stracili jej z oczu, to jest jednak... Ja bym to nazwał, no, w duchowości życia chrześcijańskiego to mówi się tak, że to jest rozeznawanie. W różnych językach to różnie brzmi, ale mi się podoba ten łaciński rdzeń, który mówi rozstrzygnięcie na lewo i na prawo, albo tak, albo tak. Bo jesteśmy cały czas plątani, w coś jesteśmy wplątani, coś w jakieś niejasności, zresztą teraz to już w ogóle ciekawe czasy nastały, gdzie każdy mówi co innego na wszystkie prawie tematy. Nawet na tematy dotyczące wiary i Kościoła, i Ewangelii, i papieża i wszystkiego. Ale podstawowe rozeznanie, które jest nam ciągle potrzebne, to znaczy niereagowanie impulsywnie, na przykład... Kiedyś papież Benedykt w encyklice o miłości mówi tak, że właściwie z seksualnością to sprawa jest prosta, dlatego że ona się sama narzuca. My nie musimy się za bardzo zmuszać, ani rozeznawać, ani jakoś tam wymyślać, tylko seksualność jest po prostu wbija się w nasze życie, po prostu narzuca nam swoją wielką siłę i już. Natomiast do nas należy rozeznanie, co, kiedy, jak i jak mam się z tą moją na przykład siłą seksualności zmierzyć. Jak się zachować w konkretnych sytuacjach. Dalej, jak mam myśleć, jak czynić w różnych sytuacjach życiowych. To i teraz jakbym zapytał na przykład znowu świętego Ignacego z Loyoli. Co to znaczy rozeznanie? To on by powiedział tak, on miał taką zasadę tantum quantum, to znaczy tak, jeśli już wiesz, że wszystko to ma zmierzać, cel, przyniesienie Bogu chwały, uświęcenie, zbawienie, pójście za Chrystusem, to teraz pod ten cel dobieraj odpowiednie środki. Czyli to słowo tantum quantum, Ignacego po łacinie, oznacza o tyle, o ile. Czyli bierzesz to z życia, wszystko bierzesz to z życia o tyle, o ile jest ci to pomocne w realizacji tego właśnie celu. I teraz Przypomnijcie sobie właśnie chwała Boża, zbawienie, uświęcenie, pójście za Chrystusem. Rozeznanie jest potrzebne, żeby można było dobierać środki potrzebne do tego, żeby zrealizować ten cel. I nie jest prawdą to, że do zbawienia, do uświęcenia idzie się tylko przez modlenie się i poprzez chodzenie do kościoła. Bo do uświęcenia i do zbawienia można dojść też w taki sposób, że jadąc nad morze czy w góry, patrzę na majestat gór i myślę sobie, ale Bóg jest wielki, Bóg jest piękny. I to też służy do zbawienia i uświęcenia. Czyli dobieram to, co może mi posłużyć do uświęcenia, do zbawienia, do oddania Bogu chwały. Bardzo konieczne jest w dzisiejszym świecie ten wysiłek, ale też światło Ducha Świętego, które nam pozwala chyba właśnie rozeznawać. Niestety świat pędzi i nie tylko seksualność, ale wiele rzeczy się nam narzuca. Ostatnio miałem kilka rozmów z ludźmi, którzy nagle, w sumie nie mając za bardzo tam pieniędzy, nagle im się coś tam zamarzyło. Bo chcą mieć domek za miastem, bo chcą mieć wielki, piękny samochód. I teraz tak, jeżdżą, pożyczają, kredyty, nakręceni, nagrzani, jak pijani po prostu, że, bo ktoś im powiedział, że to jest w zasięgu ręki. Nie jest w zasięgu ręki. Po prostu się nakręcili, już nawet życzą swojemu dziadkowi śmierci, żeby on już odszedł, żeby już im zostawił to mieszkanie, żeby mogli już to sprzedać, żeby oni już mogli kupić, zrealizować swoje marzenia. I w dodatku jeszcze takie farmazony opowiadają, że oni gdzieś wyczytali, że oni są w stanie, że oni po prostu mogą być szczęśliwi w życiu tylko wtedy, jeśli realizują marzenia, które się w nich rodzą. A teraz się zrodziło marzenie domu za miastem, z ogrodem, działki, z domem. Więc oni muszą to zrealizować, bo według tej jakiejś tam książki, którą wyczytali, te ich marzenia, to jest coś, z czego nigdy nie wolno im zrezygnować, nie wolno rezygnować z marzeń, bo nigdy nie będziesz szczęśliwy. Więc teraz realizują marzenia swoje. Depczą kulturę, depczą moralność, depczą rodzinę, depczą Boga, depczą przekazania, realizują marzenia. Taki mają cel. Więc gdyby tak dobrze się temu przyjrzeć i dobrze rozeznać, to tak naprawdę nie ma żadnych warunków, nie ma nic, co by nawet według jasnego rozumu przemawiało za tym, żeby mogli tą działkę i ten dom kupić. No ale cóż, narzuciło im się ten, jak ten seks. I jeśli mówimy o rozeznaniu, to tak, co jest dobre w rozeznaniu? W rozeznaniu oczywiście najlepsze są dary Ducha Świętego, czyli proszę Ducha Świętego, daj mi w mojej ciemności, w moim poplątaniu wewnętrznym i zewnętrznym, daj mi jakieś światło, żebym mógł dobrze zadecydować. W rozeznawaniu jest bardzo ważne właśnie pytanie się Słowa Bożego, ale ponieważ my też nie jesteśmy specjalistami od interpretacji, ważne jest też rozmowa. I tutaj kłania się kierownictwo duchowe, takie czy inne. Nie musi to być jakieś tam regularne spotkanie, ale nieraz potrzebna jest rozmowa z kimś mądrym, użyję tutaj cudzysłowia oświeconym, takim, który rzeczywiście może nam coś naświetlić, nawet nie kazać coś robić czy poradzić, ale naświetlić z kilku stron to coś, z czym my się zmagamy, a szczególnie naświetlić Słowem Bożym i wtedy możemy lepiej rozeznać, widząc tą sprawę z lewa, z prawa, od tyłu, od przodu. Kiedyś czytałem taką ciekawą rzecz na temat praktyki otwierania Pisma Świętego, na chybił trafił, bo niektórzy ludzie mówią, że skoro Pan Bóg przemawia, no to teraz jak otworzą Pismo sobie o tak na chybił trafił, to na pewno Pan Bóg im da to słowo. No i to był artykuł bardzo mądry, krytyczny wobec tej praktyki, ale mówiący o tym, że rzeczywiście w życiu świętych zdarzało się to, zdarzało się, że święty odkrywał Pismo Święte i nawet święty Franciszek tak zrobił i chciał wiedzieć, co Pan Bóg mu wszystko powie, tylko że to było poprzedzone innymi formami rozeznawania, między innymi rozmową ze swoim ojcem duchownym. I oni razem to Pismo Święte odczytywali. Poprzedzone było modlitwą, poprzedzone było rekolekcjami, a nie tak na wariata, po prostu przychodzę do domu, nie wiem co mam robić i otwieram to Pismo Święte i tam jest nagle coś tam, idź i zabij. No nie, tak to nie. Jeszcze jedna rzecz, taka szósta gwiazda, którą chciałem wam pokazać na firmamencie, której nie możemy stracić z oczu, to jest to, że Jezus to coś, o czym chcę teraz powiedzieć, to Pan Jezus nazwał to swoim pokarmem, czyli swoim jedzeniem, swoim życiem, tak naprawdę życiem. To coś jest moim życiem, moim pokarmem. Mianowicie jego pokarmem, to czym się karmił i czego nigdy nie stracił, było pełnienie woli Ojca, czyli pełnienie woli Bożej. I właściwie to słowo, pełnienie woli Bożej, mogłoby otworzyć i zamknąć całe nasze tutaj rozważanie. Naprawdę, nic wielkiego, my tutaj prochu nie wymyślimy na tym świecie. Nie będziemy drugim Janem Pawłem, nie będziemy, możemy być tylko sobą, niczym więcej, ale możemy pójść do chwały Bożej, uzbawienia, uświęcenia i tak dalej, przez jedną właściwie rzecz. I nic więcej nam nie trzeba. Mianowicie, żeby podnieść oczy w górę serca, czyli też serce, otworzyć się i zapytać Boga, dobrze, w mojej konkretnej sytuacji, czego Ty chcesz? Ja chcę pełnić Twoją wolę w tej sytuacji, w jakiej ja teraz jestem. To mi się udaje, to mi się nie udaje, to mi wychodzi, to mi nie wychodzi. Jestem taki, mam takie wady, mam takie też zalety. To mi się udaje na drodze uświęcenia, ale tutaj zupełnie wszystko zepsułem. I teraz w tym wszystkim dzisiaj mamy dzień taki i taki, mamy wtorek, godzina taka, mamy środę, godzina taka i taka. Co chcesz, żebym ja teraz robił? Co chcesz, żebym ja też powiedział tej osobie? Co chcesz, żebym dzisiaj załatwił, żebym to kupił czy nie kupił? Jaka jest Twoja wola? To odczytywanie tej woli Bożej, robienie tego, co Bóg chce, czynienie, myślenie, odczuwanie, to jest coś takiego, co sprawia, że spływa do głęboko gdzieś tam, spływa jakiś Boży pokój. My mamy tyle w sobie niepokoju, a można byłoby tą sprawę niepokoju, można powiedzieć, załatwić jednym ciachnięciem i przyjąć, Boże, przyjąć coś takiego, co się nazywa pokój, głęboki pokój. A to coś, to się nazywa uzgadniam moje życie z wolą Bożą i powoli, mozolnie, dzień po dniu próbuję jak się robi na drutach. My akurat nie robimy na drutach. Powoli, powoli dziergamy ten szalik, który się nazywa nasze życie, z takich małych oczek i każde oczko to jest spełnienie woli Bożej w tej sprawie. Mam iść do sklepu, bo jest potrzebne jedzenie i idę do sklepu i to jest zgodne z wolą Bożą. Jutro idę do pracy, bo muszę zarabiać na chleb, to jest zgodne z wolą Bożą. Podejmuję jakąś misję, pytam Boga, czy Ty tego chcesz? Słyszę w sercu, nie zawsze wyraźnie, mogę się jeszcze kogoś zapytać, czy dobrze słyszę, ale to wszystko, co daje pełnienie woli Bożej, to jest naprawdę bardzo... To są wielkie cuda, które się dzieją wtedy, kiedy ktoś spokojnie, normalnie mówi tak, ja nie będę robił żadnych fajerwerków w moim życiu, ja tylko będę pełnił wolę Bożą. I może się okazać, że spokojne pełnienie woli Bożej, potem się okaże, że to są właśnie fajerwerki, bo Bóg tak w to wchodzi, że przez Ciebie czyni ogromne, ogromne, wielkie, wielkie dzieła. I teraz tego wszystkiego, co powiedziałem, to możesz, każdy z Was może też takie pytanie sobie zadać. Dobrze, to który z tych celów, z tych gwiazd na niebie odpowiada mojej sytuacji życiowej? No to ja bym powiedział wszystkie, bo ty jako mąż i ojciec, jako albo samotny pan, albo dziadek, masz swoim życiem pokazać Bożą chwałę, że przez ciebie ma Bóg działać, przemawiać, oświecać, ocieplać to życie ludzi, którzy są wokół Ciebie. Ty jako mąż i ojciec mężczyzna masz się zbawić. Masz iść ku zbawieniu. Ty jako mąż, ojciec i mężczyzna masz iść przez uświęcenie. To te problemy, które masz w swojej rodzinie, te sprawy, które możesz załatwiać, są też drogą do uświęcenia. Dalej. Ty właśnie jako mężczyzna, ojciec, mąż i tak dalej, też słyszysz, do ciebie Jezus też kieruje, nie do księży, nie tylko do księży, czy do ojców tam w zakonach. Kieruje ten głos. Idź za mną. Miej mnie przed sobą zawsze. I patrz na mnie i idź za mną. W swoich wszystkich zabiegach, które czynisz dla swojej rodziny. I wtedy ja ci powiem, na przykład, jak sprawy się mają ekonomiczne, jak sprawy się mają zawodowe. Będziemy je razem uzgadniać, ale idź za mną. Ty jako mąż, ojciec, mężczyzna, bardzo ważne jest właśnie dla ciebie dobre rozeznawanie, żeby nie czynić wszystkiego, co ci się narzuca, co sobie ubzdurasz, co ci się spodoba lub co będzie na początku budziło odrazę. Spokojnie rozeznajesz, podejmujesz refleksję. I ty właśnie, jeśli masz żonę, dzieci, no to jak się pytasz, co mam czynić, Panie? Pełnisz wolę Bożą. A Bóg mówi, zajmij się teraz dzieckiem. Albo idź do pracy. No, to wszystko, co robisz, jest moją wolą. Właśnie tak chcę. Takie jest życie świętych. Takie jest życie ludzi, mężczyzn, którzy potem idą do nieba. Że oni po prostu rano idą do pracy, potem odpoczywają, coś tam podejmują, różne takie zwykłe rzeczy, a jednocześnie, kiedy mnie wzywają, no to te rzeczy ja zamieniam w niezwykłe. I takich 6 celów, jak sobie będziecie teraz dyskutować, możecie sobie je gdzieś tam w głowie zapisać i zapytać siebie, który z nich, o którym słyszycie pierwszy raz, które wydaje wam się może najbliższe, a też które to cele zupełnie na razie nie są wasze. Jakby dopiero dotarło to może do ciebie teraz, że ty w sumie o to nigdy nie zabiegałeś, o tą rzecz, jedną z tych 6. Jeszcze raz przypomnę wszystkie. Chwała Boża, zbawienie, uświęcenie, pójście za Chrystusem, naśladowanie Go, rozeznanie i pełnienie woli Bożej. O tych rzeczach możecie sobie przed Bogiem pomyśleć. I pomyśleć też, że nawet może niechcąco wiele z tych celów już zresztą realizujecie. Dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie dziękujemy za to słowo. Dziękujemy za to, co nam ksiądz przedstawił. Ja chciałem zaproponować wam tematy do spotkań w małych grupach. Oprócz tych 6 punktów. Może ksiądz mógłby jeszcze raz je przypomnieć, żeby się nam nie zgubiły. To jest tak, chwała Boża, zbawienie,
uświęcenie, naśladowanie Chrystusa, rozeznanie i pełnienie woli Bożej jako 6.
I pełnienie woli Bożej, więc to są te nasze drogowskazy, te nasze punkty. I chciałem zaproponować wam tematy do spotkania w małej grupie teraz. Co jest siłą napędową mojego życia i na czym chcę się koncentrować? Jak nie tracić z przed oczu tego, co istotne? I do czego szczególnie czuję się dziś wezwany? Chciałem zaproponować teraz wam spotkania w małych grupach i osoby, które są w parafii na Podgórzu, w kościele. Grupy będą zorganizowane przez obecnych tam naszych animatorów, którzy zaproszą was teraz w odpowiednie miejsca po to, by odpowiedzieć sobie na te pytania w kontekście tych 6 punktów, o których ksiądz mówił. Natomiast wszystkie osoby, które są z nami online, chciałem zaprosić na dzielenie na Zoomie na stronie mężczyźni.net zaraz pod okienkiem z transmisją. Znajdziecie link, przez którego możemy się połączyć. Tam, jeżeli będzie nas wystarczająco dużo, podzielimy się na podgrupki A jeżeli nie będzie nas aż tak dużo, to podzielimy się w jednej dużej grupie. W każdym razie będziemy chcieli odpowiedzieć sobie na te trzy pytania w kontekście sześciu punktów, które nam ksiądz przedstawił. A ja ze swojej strony bardzo dziękuję księdzu za to bycie z nami, chociaż w takiej formie. Wiadomo, że lepsze to niż nic. Bardzo cieszymy się z tego, że pomimo trudnych czasów, które przeżywamy, bo doświadczamy tego, nawet patrząc na skład osobowy dzisiejszego spotkania, to myślę sobie, że poprzez tą formę również mogliśmy wiele otrzymać i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję księdzu i dziękuję Panu Bogu za wszystko. Dzięki wielkie. To dobrej pracy w małych grupach.